Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 19 kwietnia. Wojna w Ukrainie przyspieszyła dyskusję o tym, jak zreformować polską energetykę i jak najszybciej uniezależnić się od węglowodorów z Rosji. Rząd szykuje się do wdrożenia embarga na rosyjski węgiel i aktualizacji polityki energetycznej. Jednocześnie w tle trwa duże przetasowanie w spółkach skarbu. Do zmiany prezesów doszło m.in. w PGNiG-u, Enei i Tauronie. O tym, kto ile dziś znaczy w polityce energetycznej i co zmieniło się w ostatnich tygodniach, porozmawiam z Dominikiem Brodackim. Dominiku, może zacznijmy nasze rozważania od Anny Moskwy, bo ministra klimatu dokonała w ostatnich dniach bardzo ciekawych zmian w podziale kompetencji w ministerstwie, którym zarządza. Co to są za zmiany i czy możemy powiedzieć już, co z nich wynika?
15 kwietnia ministra Anna Moskwa wydała dwa zarządzenia ustalające nowy podział kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Klimatu, a także zmieniające regulamin organizacyjny resortu. W ramach tych zmian nastąpiła znacząca centralizacja, konsolidacja władzy w Ministerstwie Klimatu. Przede wszystkim Moskwa przejęła od wiceministra Piotra Dziadzio nadzór nad kluczowymi departamentami w resorcie, nad Departamentem Elektroenergetyki i Gazu. Także przejęła nadzór nad Departamentem Ciepłownictwa, który dotąd podlegał Jackowi Ozdobie z Solidarnej Polski. Warto przypomnieć, że niedawno wymieniła także prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli kluczowej instytucji, będącej takim finansowym ramieniem transformacji energetycznej w Polsce. Także zmarginalizowała w pewnym sensie pełnomocnika rządu do spraw OZE Ireneusza Zyskę. W tym celu Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, przejęła od niego Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, a także rolę pierwszego zastępcy ministra, co pokazuje wprost może nie tyle wzrost pozycji politycznej ministry, bo to byłby zbyt daleko idący wniosek, ale jest to pewien przejaw takiego dążenia do usprawnienia pewnych procesów w Ministerstwie Klimatu, skrócenia ścieżek decyzyjnych. Też rozmawiałem z urzędnikami w resorcie, oni mi tłumaczyli, że ta zmiana ma bardziej wymiar formalny niż faktyczny, bo w tym wymiarze faktycznym ze względu na wagę polityczną, ale także gospodarczą, elektroenergetyki, polityki gazowej, ciepłownictwa i tak minister była głównodowodzącą w tych tematach i teraz formalnie przejęła pieczę nad tymi zagadnieniami. Te zmiany wpisują się w szerszy kontekst, to znaczy przekazanie z Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Klimatu prac nad kluczową ustawą dla branży wiatrowej. Chodzi o ustawę liberalizującą tak zwaną zasadę 10H, która ma odblokować rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Mówi się także, że być może Ministerstwo Klimatu przejmie z Ministerstwa Rozwoju Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Tutaj jednak jest jeszcze znak zapytania. W tym względzie nie wiadomo, czy to się wydarzy, natomiast już samo to, że o tym rozmawiamy, widać wyraźnie, że ministra Moskwa przejmuje coraz to więcej kompetencji w polityce energetycznej, pokazuje, że rośnie jej rola w sektorze bardzo znacząco.
Można chyba też tak powiedzieć, że ona trochę okrzepła po takim okresie odnajdywania się w tej nowej roli po wejściu do rządu i konfrontowania się z różnymi pogłoskami, które w ostatnich miesiącach były kolportowane, związane były między innymi z tym, że ona może odejść z tego rządu, że ktoś zajmie jej miejsce, że w ogóle Ministerstwo Klimatu zostanie przekształcone. Przez pewien czas chodziły też takie plotki o tym, że rząd będzie powoływał Ministerstwo Transformacji, inaczej ułoży te klocki związane z podziałem poszczególnych działów administracji. To cały czas może się wydarzyć oczywiście, ale na tę chwilę takich sygnałów, przynajmniej w tym krótkim terminie, nie słyszeliśmy. Ale czy my możemy na tym etapie powiedzieć, co z tego wynika? To znaczy ta centralizacja z jednej strony władzy nad resortem Moskwy, z drugiej przetrwanie też tego bardzo trudnego okresu przez panią minister, a z trzeciej wreszcie sam fakt, że po 24 lutego, czyli po momencie agresji Rosji na Ukrainę, Moskwy jest więcej, ona jest twarzą inicjatyw rządowych związanych z wprowadzaniem embarg na rosyjskie węglowodory. Pojawia się, nie popełnia błędów, to też jest dosyć istotne, bo jest to najwyższe stanowisko, jakie do tej pory zajmowała w administracji, też eksponowane i trudne. Coś na podstawie tego, co widzimy i słyszymy, możemy powiedzieć na temat tej najbliższej przyszłości ministry Moskwy? Czy na razie jest troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek przewidywać?
Ja te zmiany odczytuję jako podkreślenie priorytetów Ministerstwa Klimatu, to znaczy tego, że w obliczu wojny, ale także pandemii i w ogóle kryzysu gospodarczego, energetycznego w Europie, na plan pierwszy wysuwa się kwestia elektroenergetyki, polityki gazowej i ciepłownictwa. Te obszary trzeba było dociążyć politycznie, skrócić procesy decyzyjne. To znajduje odbicie w tych dokumentach, które wydała minister Moskwa. Zwróciłbym także uwagę na zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Klimatu. W ich ramach został przekształcony Departament Strategii i Planowania Transformacji w Departament Strategii i Analiz. To jest zmiana, która w szczegółach ma polegać między innymi na takim dociążeniu intelektualnym tego departamentu. Taka jednostka już funkcjonuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych i ona tam pełni rolę takiego mózgu ministerstwa, zaplecza, które niejako wspomaga inne departamenty w koncepcyjnych pracach nad kluczowymi dokumentami, także ustawami. I widać wyraźnie, że minister Moskwie zależało na wdrożeniu podobnej jednostki właśnie w resorcie klimatu, co z kolei sugeruje, że będzie więcej takiej pracy koncepcyjnej, że więcej pomyślunku nad tym, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak to chcemy osiągnąć. Co z tego będzie wynikało dla pozycji politycznej minister Moskwy? Moim zdaniem to jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, nawet spekulować. Na razie nie ma żadnych symptomów wskazujących, że pozycja Moskwy słabnie. Są pewne jaskółki zwiastujące, że może rosnąć, natomiast to jeszcze jest za wcześnie.
To przejdźmy teraz do drugiego ważnego gracza, którym jest Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, no i który, tutaj trzeba to mocno podkreślić, od wybuchu wojny w Ukrainie znajduje się w dużej politycznej defensywie. My tutaj oczywiście nie będziemy omawiać w szczególe jego pozycji w partii i w rządzie, ale warto wspomnieć, że od momentu odwołania przez premiera Mateusza Morawieckiego ministra rozwoju Piotra Nowaka, co wydarzyło się 24 marca, znaczy sama decyzja premiera, bo samo odwołanie nastąpiło trochę później, ta pozycja Sasina widocznie osłabła. Nowak był związany z Sasinem, miał być według niektórych wręcz plotek predestynowany do tego, żeby zostać w przyszłości wicepremierem, być może następcą samego Morawieckiego, ale na tym pierwszym etapie miał skonsolidować pod swoim nadzorem politykę energetyczną, dokonać rozbioru Ministerstwa Klimatu i przejąć właśnie te kompetencje, które obecnie ma minister Moskwa. To się nie udało, resorty nie zostały podzielone. Jacek Sasin musi trochę odnaleźć swoją nową rolę w tej energetycznej układance, co oczywiście w takim absolutnie najbardziej praktycznym wymiarze oznacza pilnowanie swoich ludzi w spółkach skarbu, a w samej treści polityki wymyślanie trochę swojej właśnie pozycji na nowo. No i tutaj Sasin przynajmniej przez te ostatnie tygodnie próbuje odgrywać taką rolę obrońcy polskiego węgla, co jest o tyle trudne, że jako nadzorca wszystkich kopalń musi firmować te ustalenia, które zostały zawarte ze stroną związkową, które teraz są mocno kontestowane, dotyczące wygaszania kopalń. Sasinowi wymknęło się takie zdanie o tym, że być może pod wpływem tego, co się dzieje obecnie na wschodzie, nasze kopalnie będą mogły wydobywać węgiel po 2049 roku, czyli po tej dacie ustalonej ze stroną społeczną jako moment wyłączenia ostatniej kopalni węgla na Śląsku. Potem te słowa były prostowane przez rzecznika Ministerstwa Aktywów Państwowych, że pan wicepremier wcale nie miał na myśli tego, że będziemy dalej fetrować węgiel w drugiej połowie tego stulecia i że 49 rok cały czas obowiązuje. Mamy tą próbę wymyślenia siebie na nowo. Mamy jednocześnie straty, które poniósł Sasin w spółkach skarbu. Jedna z tych najważniejszych to jest odwołanie Pawła Majewskiego z PGNiG-u, którego to zastąpiła Iwona Waksmuncka-Olejniczak, bliska współpracowniczka Obajtka, co też wskazuje, że relacje pomiędzy Sasinem a prezesem Orlenu nie są najcieplejsze. No i pytanie, czy ty widzisz tutaj jakieś szanse na udaną kontrofensywę Sasina, no bo on faktycznie od początku tego roku był w takiej ofensywie, no i ta wojna w Ukrainie go zepchnęła z ataku i on teraz musi jakoś pozbierać te swoje wojska, flanki i ponownie otrząsnąć się i ponownie ruszyć do boju. Pytanie, czy jest o co walczyć i co wicepremier może zamierzać?
Kontynuując twój wywód, zwróciłbym uwagę na to, że wicepremiera Sasina nie było na konferencji Mateusza Morawieckiego, prezesa Orlenu i minister Moskwy, na której ta trójka ogłosiła założenia tarczy antyputinowskiej, odejścia Polski od węglowodorów z Rosji. No wydawałoby się, że minister aktywów państwowych nadzorujący państwowe spółki wręcz jest osobą obowiązkową na tego typu wydarzeniu, no a jednak go nie było, co jest dosyć symptomatyczne. Tak jak powiedziałeś, on się musi w pewnym sensie odnaleźć w tej nowej rzeczywistości politycznej, ale także w pewnym sensie wyszedł przed szereg, deklarując wprost po rozmowie ze związkowcami, a konkretnie z Dominikiem Kolorzem, szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, że umowa społeczna dotycząca przyszłości węgla kamiennego w Polsce będzie przepisywana, że ta data 2049 rok, o której wspomniałeś, że ona jest wprawdzie aktualna, ale że sposób dochodzenia do tej daty, czyli harmonogram wyłączania poszczególnych kopalń, że on już jest nieaktualny, że trzeba go przepisać na nowo. Co tam jeszcze będzie przepisywane, tego nie wiemy. Tak naprawdę to otwiera kolejny nowy wachlarz możliwości w zakresie polityki węglowej rządu. No i trochę taki powrót do historii na nowo. Cofamy się 2 lata do tyłu, znowu siadamy do stołu i rozmawiamy o tym, co z tymi kopalniami zrobić. To z kolei daje Sasinowi pewne instrumenty z jednej strony, no żeby znowu urosnąć w tym sektorze, to znaczy, żeby pokazać, że mam te karty przetargowe, bo koniec końców te spółki węglowe nadal potrzebują węgla i patrzcie, teraz to ja będę decydował o tym, kto i gdzie wydobywa węgiel. Z drugiej to ryzykowna zagrywka, no bo za chwilę może się okazać, że Komisja Europejska sprzeciwi się wypłacie spółkom węglowym pomocy publicznej, a która to pomoc publiczna już została między innymi Polskiej Grupie Górniczej udzielona. No i wówczas Jacek Sasin będzie osobą odpowiedzialną za to, że tą pomoc publiczną trzeba będzie zwracać. Także minister, nie wiem czy można powiedzieć, że gra wabank, ale jakby nie patrzeć, gra w sposób mocno ryzykowny, no i wchodzi trochę na nieznane sobie wody. Co z tego wyniknie, zobaczymy.
No energetycznie jest między tą Scyllą a Charybdą, tak? W sensie Scyllą i z Bruksela, która zaraz może, tak jak powiedziałeś, zakazać pomocy publicznej, która i tak jest nielegalnie, bez notyfikacji dystrybuowana do Polskiej Grupy Górniczej, ale już Tauron też ustawia się w kolejce po pomoc i zapewne Węglokokskraj również to zrobi. No i tą Charybdą związków zawodowych, które domagają się rozluźnienia tych warunków umowy społecznej pod wpływem tych działań, które obserwujemy na wschodzie. Mi się wydaje, że Sasin nie ma szans na zbudowanie wiarygodnej pozycji jako obrońca polskiego węgla. W sensie sam fakt, że musi odgrywać rolę pośrednika i prosić Brukselę o to, żeby się zgodziła na te warunki dotacji dla kopalń, no już go z tej pozycji dyskwalifikuje. Też mi się wydaje, że ta cała koncepcja krajowego holdingu spożywczego, która w ostatnich tygodniach jest mocno lansowana przez Sasina, to też jest taki sposób na to, żeby uciec trochę od tej no, fatalnej sytuacji na tym odcinku węglowo-energetycznym i spróbować złapać świeży oddech świeżego powietrza na innym odcinku, tak żeby móc tą polityczną ofensywę wyprowadzić.
Warto zwrócić uwagę na pewną poprawę relacji Jacka Sasina z ministrem klimatu. W czasach, gdy ministrem klimatu był Michał Kurtyka, ta współpraca układała się bardzo różnie, mówiąc dyplomatycznie. Minister klimatu jawnie bądź niejawnie kontestował wiele decyzji ministra aktywów państwowych. Obecnie ta współpraca Sasina z Anną Moskwą jest znacznie bliższa. To się przejawia zarówno w warstwie retorycznej, jak i w spójnym przekazie obu ministrów, ale także w decyzjach personalnych. W grudniu pełnomocnikiem ministra klimatu do spraw bezpieczeństwa energetycznego został Wojciech Krawczyk. To jest osoba, która wcześniej pracowała przez dłuższy czas w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Tam między innymi była wiceszefem Departamentów Analiz i Sprawozdawczości, czy też Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych. W ramach tych funkcji była współautorem koncepcji tworzącej Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. To pokazuje pewne zacieśnienie współpracy pomiędzy ministrami i zniwelowanie pewnego dysonansu pomiędzy obydwoma resortami na tle tego, co było w czasach ministra Kurtyki.
Ta komunikacja pomiędzy resortami uległa profesjonalizacji i mniej widać takich pęknięć, ale wydaje mi się, że poniżej takiego progu, który my obserwujemy, tam dzieje się dużo tego podszczypywania, jest też sporo. Ministra Moskwa raczej nie zapomniała Sasinowi historii Nowaka, który miał ją zastępować. Sasin nie zapomniał ministrze Moskwie tego, że miała z nim jeszcze bliżej współpracować. te nadzieje po obu stronach zostały w jakiś tam sposób zawiedzione. Natomiast faktem jest, i to należy uznać za coś pozytywnego, że na tym poziomie komunikacyjnym oba resorty potrafią się lepiej dogadywać. Chociaż ja pamiętam historię ostatniego etapu konsultacji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, kiedy po prostu uwagi, które były podnoszone przez Ministerstwo Klimatu z czasów Kurtyki zostały wycofane. To są tego rodzaju historie. W sensie klimat ustępuje tam, gdzie musi i wycofuje zasadne, moim zdaniem, swoje uwagi do projektów merytorycznych Ministerstwa Aktywów. No i mamy rzeczywiście lepszą współpracę, ale czy lepszą politykę? No tu można byłoby dyskutować. Ale przejdźmy dalej. Mamy kolejną ważną postać polityki energetycznej, nie jej kreatora, ale raczej wykonawcę, ale też taką osobę, która swoimi działaniami mocno wpływa na to, w jaki sposób kształtuje się bezpieczeństwo energetyczne kraju i w jakim kierunku zmierzamy. To jest oczywiście Daniel Obajtek, prezes Orlenu, który początek roku może zaliczyć na pewno do udanych. Udało mu się przedstawić skutecznie warunki fuzji z Lotosem. Teraz czekamy na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. UOKiK zgodził się na to, żeby przejął on PGNiG, więc to stawia prezesa Orlenu w sytuacji, w której będzie osobą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo gazowe kraju. PGNiG jako spółka córka czy element Płockiej Grupy będzie musiał w tych najbliższych miesiącach szukać innych źródeł dostaw gazu po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego z końcem tego roku, więc ta odpowiedzialność Obajtka znacząco wzrosła. Politycznie tutaj też wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Mamy coś, co nasi rozmówcy określają jak taki taktyczny sojusz z premierem Morawieckim, którego wyrazem było z jednej strony ta zgoda UOKiK-u na PGNiG, czyli benefit po stronie Obajtka, a po stronie premiera benefit w postaci osłabienia Jacka Sasina i odwołania Pawła Majewskiego z fotela prezesa PGNiG-u, więc mamy taki koniec okresu wrogości pomiędzy prezesem Orlenu i premierem. Pamiętajmy, że jeszcze w lipcu zeszłego roku Morawiecki robił wszystko, żeby odwołać Obajtka ze stanowiska prezesa Orlenu. To się nie udało. Tutaj Kaczyński cały czas twardo się za nim wstawia i deklaruje, że popiera działania Obajtka. I wydaje się, że w tym najbliższym czasie tutaj się chyba nic nie zmieni. Obajtek będzie mógł dalej budować swój multienergetyczny koncern. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji. Tutaj oczywiście możemy mieć do czynienia z różnymi jeszcze naciskami w sprawie MOL-u, ze względu na to, że Węgrzy mają bardzo osobliwą politykę wobec Rosji. Z jednej strony nie dostarczają broni Ukrainie. Premier Orban twardo podkreśla, że nie zgodzi się na żadne nowe unijne sankcje wobec rosyjskich węglowodorów, więc po stronie obozu rządowego na pewno twardy orzech cały czas będzie musiał być przegryzany, ale raczej się tu chyba nic nie zmieni. Tutaj ta obietnica nadpłynięcia kolejnych tankowców z saudyjską ropą wzmacnia Obajtka i raczej nie będzie go mogła ani odwołać ze stanowiska, ani osłabić w sensie politycznym, więc trzeba oczekiwać najprawdopodobniej wyznaczenia kolejnych celów przez prezesa Orlenu, no bo on jest znany z tego, że nie lubi biernie czekać na to, co się ma wydarzyć, lubi sobie wyznaczać nowe cele do osiągnięcia. Pytanie, co tym celem teraz będzie? Czy przejęcie jakiejś kolejnej spółki, czy ekspansja zagraniczna, czy może kariera polityczna? Tutaj jeszcze trudno to przewidywać, no ale na pewno takim momentem powiedzenia sobie sprawdzam będzie z jednej strony dogadanie się ze związkowcami w PGNiG-u, no a z drugiej strony zaproponowanie nowego formatu polityki gazowej. Jaka to ma być polityka gazowa, to będziemy obserwować w kolejnych miesiącach i to będzie na pewno jednym z punktem sporu z Piotrem Naimskim, który jest czwartym naszym graczem w tej układance. Piotr Naimski stracił sporo przez ostatnie lata. Nie udało mu się powstrzymać ofensywy Obajtka ani w PGNiG-u, ani w Lotosie. No ale z drugiej strony cały czas jest pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Cały czas nadzoruje PSE Gaz-System. No i wydaje się, że te ostatnie tygodnie zdają się potwierdzać wszystkie jego diagnozy, nie tylko dotyczące Rosji i bezpieczeństwa energetycznego, ale też świadczące o tym, że to właśnie ten wymiar, twardy wymiar polityki energetycznej budowanej w próbie uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców wygrywa i jest najskuteczniejszy. Co tutaj twoim zdaniem jest najważniejsze właśnie z perspektywy Naimskiego? Jakie to są tematy i czego możemy się spodziewać?
Piotr Naimski, odkąd PiS doszedł do władzy w 2015 roku, był zwolennikiem bardzo antyrosyjskiego kursu w polityce energetycznej. On jako jeden z pierwszych zaczął wprost mówić, że Polska w 2022 roku nie przedłuży kontraktu na dostawy gazu z Rosji do Polski. Ten kurs później w kolejnych latach, miesiącach był dosyć mocno podważany, także pamiętam jeszcze w zeszłym roku ówczesny prezes PGNiG Paweł Majewski kontestował tego typu wypowiedzi, mówił, że być może trochę tego gazu do nas wpłynie. Osoby związane z Jackiem Sasinem sygnalizowały możliwość, czy w zasadzie konieczność rozpoczęcia z Gazpromem negocjacji gazowych. Zmieniła to wojna, zmieniła to pandemia. Okazało się, że od tego gazu z Rosji trzeba uciekać. I Piotr Naimski przez ostatnie lata miał swój strategiczny projekt, czyli zdywersyfikować dostawy gazu do Polski. I dzisiaj, na początku 2022 roku, wiele wskazuje na to, że ten projekt udaje się. 1 października ma ruszyć gazociąg Baltic Pipe. Równocześnie budowane są i oddawane już gazociągi do państw ościennych typu Litwa, Słowacja. Rozbudowywany jest terminal LNG w Świnoujściu. To wszystko sprawia, że między innymi dzięki zabiegom Piotra Naimskiego ten projekt dywersyfikacji dostaw gazu do Polski się powodzi. Z drugiej strony nakłada się na to zjawisko polityczne, czyli ewidentne wycofanie się Piotra Naimskiego w ostatnich miesiącach i tak naprawdę już chyba latach na te z góry upatrzone pozycje, mniejsze zaangażowanie Piotra Naimskiego w tą walkę personalną w spółkach. To miało miejsce już w 2019 roku, kiedy doszło do wymiany prezesa PGNiG-u. Wówczas stanowisko stracił Piotr Woźniak, a co za tym idzie, Piotr Naimski stracił kontrolę nad tą spółką. Natomiast te projekty, za które odpowiedzialny był Piotr Naimski, cały czas były kontynuowane. To, co w ostatnich miesiącach i tygodniach przyczyniło się do pewnej zmiany dynamiki zdarzeń, to jeszcze przed wybuchem wojny znaczący wzrost roli na rynku gazu Gazsystemu, to jest operator krajowych gazociągów, nadzorowany przez Piotra Naimskiego. Na przełomie roku minister Naimski opublikował projekt nowelizacji prawa energetycznego, która z jednej strony przekazuje Gazsystemowi zarządzanie należącymi do PGNiG magazynami gazu, a z drugiej strony gwarantuje Gazsystemowi de facto monopol na przesył gazu w Polsce. Ta zmiana była akurat połączona z polonizacją polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, zmianą legislacyjną, która była konieczna. Ona została przygotowana jeszcze przed wybuchem wojny. Kolejne rządy nie podejmowały się działań w tej sprawie, głównie z uwagi na wątpliwości prawne, polityczne. Wywłaszczenie Gazpromu na polskim odcinku Jamału groziło kosztownymi sporami sądowymi. Piotr Naimski podjął się tego ryzyka. No jak się okazało, koniec końców słusznie, bo wojna zmieniła całkowicie podejście w tym względzie i pokazała, że ta decyzja po prostu jest potrzebna i że jest potrzebny w Polsce monopol państwa polskiego nad zarządzaniem gazociągami. Co ciekawe, ta ustawa została uchwalona przez Sejm także głosami posłów opozycji, co pokazuje, że to jest pewien konsensus polityczny w tym względzie. Natomiast skutkiem tego jest znaczący wzrost roli Gazsystemu na polskim rynku gazu. Takiej roli spółki odpowiedzialnej nie tylko za zarządzanie gazociągami, ale za zapewnienie bezpieczeństwa gazowego w Polsce. Równocześnie wspomniałeś o polskich sieciach elektroenergetycznych. W ostatnich tygodniach spółka opublikowała nowy plan rozwoju systemu przesyłowego na kolejne 10 lat. Tam między innymi to, co było kluczowe, to pomysł budowy nowej autostrady elektroenergetycznej północ-południe, będącej takim wyrazem przesuwania się tej polskiej energetyki ze Śląska na Bałtyk, gdzie spółka dostrzegła konieczność zbudowania olbrzymiej ilości mocy przesyłowych wyprowadzających prąd z morskich farm wiatrowych, ale nie tylko, także z przyszłej elektrowni jądrowej. No i warto zwrócić uwagę na ewentualne przyszłe połączenia transgraniczne. Po wybuchu wojny, kiedy Ukraina odłączyła się od systemu Białorusi i Rosji, najpierw ZEPAK, a później Orlen Daniela Obajtka zaproponowali, że odbudują nieczynne od 1993 roku połączenie łączące Rzeszów z elektrownią jądrową Chmielnicka, połączenie o mocy 750 kW. Do tej pory rząd polski był bardzo przeciwny realizacji tego połączenia, głównie w obawie przed napływem do Polski taniej energii ze wschodu. No ale teraz Orlen mówi, że oni chcą ten tani prąd właśnie sprowadzać. Z kolei polskie sieci energetyczne już po deklaracji Orlenu i deklaracji ZEPAK ogłosiły, że na dzień dzisiejszy takiej możliwości po prostu nie ma, że mają w planach różne inwestycje, które w przyszłości ewentualnie umożliwią taki import prądu, no ale na dzień dzisiejszy tego typu inwestycja nie jest planowana.
Tutaj jest jeszcze to ciekawy wymiar tej noty prasowej, która została opublikowana przez PSE właśnie w kontekście tego projektu. To było takie przypomnienie, że w Polsce za transgraniczne połączenia energetyczne odpowiada PSE i tutaj wszelkie prywatne inicjatywy mogą sobie tam być, ale tutaj decyzję będzie podejmowało PSE, więc dla mnie to był taki czytelny sygnał pokazujący, że to Naimski ma tutaj ostateczną decyzję i władztwo w tej sprawie, a nie prywatny biznes, czy też największa polska spółka Orlen, nawet jeżeli wydaje się, że tego rodzaju projekt ze względu na sytuację polityczną na wschodzie jest do szybkiej realizacji możliwy. Ale w kontekście Naimskiego tutaj jeszcze są moim zdaniem dwie ważne rzeczy po 24 lutego, które się wybijają. Pierwsza to jest oczywiście konieczność dokończenia tej dywersyfikacji gazowej. Tutaj mamy na talerzu oprócz tych projektów, które ty wymieniłeś w kontekście terminala LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe, zakup jednego bądź dwóch pływających terminali LNG, które miałyby stanąć w Trójmieście, no a z drugiej strony projekt jądrowy, czyli drugi element tego dziedzictwa Piotra Naimskiego, który ma się wybić teraz, czyli dokończenie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W marcu polskie elektrownie jądrowe, czyli spółka, która jest aktualnie odpowiedzialna za przygotowanie tej inwestycji, przekazała generalnemu dyrektorowi ochrony środowiska raport środowiskowy dotyczący właśnie tej inwestycji, co też otwiera drogę do transgranicznych konsultacji tego projektu. Jest ewidentne przyspieszenie w tym temacie. Oczywiście zobaczymy, na ile ono okaże się realne, no ale Naimski wydaje się, że znowu ma pełne ręce roboty.
Ja to bym określił taką metaforą, że może to poletko nie jest duże, ale to poletko Piotra Naimskiego jest twierdzą i żaden Daniel Obajtek, żaden premier Morawiecki po prostu mają się tutaj, już nie mówiąc nawet o prywatnych spółkach, mają się po prostu tutaj nie mieszać. Ja bym także zwrócił uwagę, to było dosyć symptomatyczne, w dniu przyjazdu Joe Bidena do Polski na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Piotr Naimski był tą osobą, z której prezydent USA, jeśli dobrze pamiętam, sekretarz stanu USA, z którą ucięli sobie najdłuższą pogawędkę. Później zdjęcia prezydenta Andrzeja Dudy i Piotra Naimskiego krążyły po internecie, co pokazuje, że to jest osoba bardzo mocno zaangażowana w budowanie już nawet nie tylko energetycznych, ale w ogóle politycznych, gospodarczych relacji polsko-amerykańskich. No i wiele wskazuje na to, że to jest triumf koncepcji Piotra Naimskiego zakładającej, że energetykę jądrową będziemy rozwijali razem z USA, dlatego że w ostatnich miesiącach w rządzie powstały takie trzy, można powiedzieć, ośrodki. Ośrodek związany z Ministerstwem Klimatu dosyć mocno forsował koncepcję koreańską, czyli żeby jak najwięcej rozmawiać z Koreańczykami, bo oni są szybsi, są tani, mają bardzo fajną technologię budowy reaktorów. Trochę osób w rządzie grało na ofertę francuską, widząc w tym jakieś korzyści związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej i pozycją polityczną. No ale Piotr Naimski cały czas konsekwentnie mówił, że ten atom będziemy rozwijać ze Stanami Zjednoczonymi. No i dzisiaj wszystkie światła mają już kolor zielony i że jesienią otrzymamy ofertę ze Stanów Zjednoczonych i że to ta oferta będzie ofertą preferowana przez polski rząd. Po prostu doszło do rozwijania pewnych wątpliwości.
Przedostatnim aktorem naszego dramatu energetycznego jest Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. No i wybuch wojny w Ukrainie stworzył dla niego korzystne warunki do przyspieszenia projektu jego życia, czyli powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli tej sławnego hospicjum dla aktywów węglowych, przede wszystkim elektrowni na węgiel kamienny i brunatny, które mają być przenoszone właśnie do tego nowego podmiotu, który ma zostać zbudowany na bazie GieKSy, czyli PGE GiK, największej spółki córki PGE, odpowiedzialnej za wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych. No i faktycznie po takim okresie optymizmu, który był widoczny i w komunikatach ze strony PGE, i w takim przyspieszeniu politycznym dla NABE, teraz trochę znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której nie do końca wiemy, co dalej. Czy się uda, czy to będzie kontynuowane, czy jest siła polityczna, która będzie skłonna forsować ten projekt. Co stwarza też takie wrażenie, że Dąbrowski, mimo że dobrze zaczynał te swoje ofensywy, dochodził w pewnym momencie do takiego punktu, w którym nie mógł ich dalej kontynuować, ponieważ z góry zabrakło wsparcia politycznego. No i tutaj dochodzimy do patrona prezesa PGE, czyli Jacka Sasina, który wspierał go oczywiście komunikacyjnie, popierał projekt stworzenia NABE. Udało się to w formie uchwały przyjąć rządowi, że taki podmiot powinien powstać, no ale jednocześnie mamy niezakończone rozmowy ze związkowcami, nie wiemy, na czym stoimy z Komisją Europejską, no i czas mija czas korzystny dla energetyki konwencjonalnej, bo i ostatni kryzys energetyczny z końcówki roku udowodnił, że te aktywa w sytuacji niedoborów gazu na europejskim rynku cały czas mogą być bardzo, bardzo rentowne. Jest takie oczekiwanie, że te momentum stworzone przez wojnę na Ukrainie pozwoli urodzić to dziecko, to nabę, ale czy tak się uda? To jest wielkie pytanie. No i pytanie do ciebie, Dominiku, co sądzisz o tej pozycji Dąbrowskiego, i czy ona może ulec w najbliższych tygodniach zmianie na gorsze lub lepsze?
Tak, jeszcze kontynuując wątek NABE, tak jak przed wybuchem wojny stałem na stanowisku, że NABE nie powstanie, że tych czynników uniemożliwiających przeprowadzenie tego procesu zgodnie z prawem i interesem politycznym jest po prostu za dużo. Tak teraz to moje stanowisko nie jest tak zdecydowane, natomiast wciąż mam takie wrażenie, że to wszystko jest niesłychanie późno. Mamy kwiecień, a z Enei, z Tauronu płyną sygnały, że ich aktywa węglowe dopiero będą wyceniane. Z drugiej strony prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówi, że przy tworzeniu NABE nie będzie potrzebna zgoda Komisji Europejskiej, że cały ten proces przeprowadzimy w sposób zgodny z prawem i wyłącznie własnymi siłami, co oczywiście też ma ten proces przyspieszyć. Także są wciąż pewne siły, które chyba ciągną w dwie różne strony mimo wszystko. Takie moje przekonanie, że NABE nie powstanie, jest obecnie znacznie mniejsze niż jeszcze kilkanaście tygodni temu. Otwarte jest oczywiście pytanie, kiedy to nastąpi i czy w ogóle. Natomiast wracając do Wojciecha Dąbrowskiego, tutaj warto odnotować, że w ostatnich tygodniach doszło do dosyć istotnego przesunięcia wpływów w spółkach Skarbu Państwa. Kojarzony do niedawna z Wojciechem Dąbrowskim Paweł Szczeszek, prezes Enei, został prezesem Tauronu. Z tego, co się mówi, w ostatnim czasie relacje między menadżerami uległy znacznemu pogorszeniu, a co za tym idzie, wskazywałoby to na pewne osłabienie wpływów Wojciecha Dąbrowskiego w spółkach Skarbu Państwa. Co z tego wyniknie? Znowu, to za wcześnie moim zdaniem oceniać. Moim zdaniem dzisiaj to, co obserwujemy, to jest stworzenie się takiego taktycznego sojuszu w polityce energetycznej pomiędzy premierem Morawieckim, Danielem Obajtkiem i być może jako wykonawcą tych głównych planów minister Anną Moskwą. Pozostali gracze są w pierwszym rzędzie wykonawcami ich pomysłów, tutaj w szczególności prezes Orlenu Daniel Obajtek, o tym nie powiedzieliśmy, ale ten człowiek będzie w ciągu kilkunastu miesięcy rozliczany z tego, jak Polska uniezależni się od rosyjskiej ropy, co jest gigantycznym wyzwaniem. 1 stycznia 2023 roku Daniel Obajtek na pewno usłyszy pytania o to, co z tą rosyjską ropą, i będzie musiał się z tego rozliczać. Z drugiej strony NABE, Dąbrowski moim zdaniem z roli kreatora powoli spada na rolę wykonawcy, ponieważ te procesy, które on uruchomił, dzisiaj już są mimo wszystko chyba w dużej mierze poza nim. No i to są te procesy, które się będą na siebie nakładać, a obok tego wszystkiego jest, tak jak wspomnieliśmy, Piotr Naimski i osoba, o której warto też dwa zdania powiedzieć, czyli Janusz Kowalski.
To jeszcze zanim przejdziemy do ostatniego punktu naszej rozmowy, to tylko ad vocem do Dąbrowskiego, bo to, co powiedziałeś, się z tym zdecydowanie zgadzam. Te ostatnie przetasowanie w spółkach było taką symboliczną porażką Dąbrowskiego, bo pamiętajmy, że on szedł na swoje stanowisko, czyli na stanowisko prezesa PGE, do zrealizowania z jednej strony właśnie projektu dekarbonizacji grupy, powołania NABE, a z drugiej strony do konsolidacji polskiej energetyki. Dąbrowski chciał budowy w energetyce takiego Orlenu BIS, czyli konsolidacji z Eneą i z Tauronem. No i te przesunięcie Szczeszka z Enei do Tauronu to jest chyba takie ostateczne potwierdzenie tego, że z tych planów nic się już nie uda uratować, co oczywiście było wiadome wcześniej, bo i związki zawodowe jasno deklarowały, że nie zamierzają tego planu poprzeć. No a z drugiej strony znacznie wcześniej Dąbrowski utracił Tauron, gdzie prezes Paweł Strączyński stracił stanowisko jesienią zeszłego roku, ostatecznie grzebiąc ten mariaż, jaki był pomiędzy spółkami. Strączyński wcześniej był wiceprezesem PGE właśnie u Dąbrowskiego. Zostawiając już Polską Grupę Energetyczną i Wojciecha Dąbrowskiego, przejdźmy do ostatniego punktu, czyli do Solidarnej Polski, która po 24 lutego wydaje się, że trochę straciła rezonu energetycznego. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry do tej pory budowało swoją tożsamość polityczną i taką odrębność od PiS-u i reszty obozu rządowego na krytyce dotychczasowej polityki energetycznej, na twardym popieraniu wydobycia węgla właśnie w kontrze do Brukseli, w kontrze do premiera Morawieckiego, w kontrze do ówczesnego ministra Kurtyki. Wybuch wojny, który z jednej strony doprowadził do przewartościowania się unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, z tym sławnym i symbolicznym zdaniem Fransa Timmermansa, że kraje, które mają węgiel, mogą go dłużej wykorzystywać tylko po to, by móc łatwiej uniezależnić się od rosyjskiego gazu i pod warunkiem rozwoju odnawialnych źródeł energii, to trochę wybiło tą broń z rąk ziobrystów, no i pozostawiło ich no, z takim też dużym pytaniem, trochę takim, jakie stoi obecnie przed Jackiem Sasinem. To znaczy, jak siebie wymyślić na nowo, żeby być wiarygodnym w tej energetycznej układance i żeby móc wykorzystywać gniew po stronie górników, strony społecznej, pracowników elektrowni, którzy będą tracili tę pracę ze względu na dekarbonizację w ciągu najbliższych lat, jak ich przeciągnąć na swoją stronę. I chyba wydaje się, że na tę chwilę my takiej odpowiedzi ze strony Solidarnej Polski nie usłyszeliśmy.
Mam bardzo podobne wrażenie, to znaczy o ile Solidarnej Polsce łatwo było krytykować rząd, w tym Mateusza Morawieckiego, za ich politykę energetyczną, o tyle teraz znacznie mniejsze korzyści i znacznie trudniejsze dla nich jest powiedzieć, no okej, mieliśmy rację, że ten węgiel trzeba spalać dłużej, że ten rosyjski gaz jest niedobry, nasza polityka gazyfikacji kraju jest polityką błędną. To nie przynosi korzyści politycznych. W polityce zyskują nie ci, którzy mają rację, tylko ci, którzy mają większość. I dzisiaj to, co mówi premier Morawiecki, ma tak naprawdę znaczenie, a nie to, co mówią ziobryści. Dzisiaj rzeczywiście trwa poszukiwanie pewnej wyrazistości w sytuacji także, kiedy zakończył się spór o Turów, o którym już coraz mniej pamiętamy. Na nowo otworzona została dyskusja o roli węgla w gospodarce, o przyszłej roli gazu, o poszukiwaniu nowych źródeł gazu, węgla, ropy. To wszystko sprawia, że no, ziobryści są w potężnym rozkroku pomiędzy tym, co do tej pory mówili, a tym, co trzeba będzie mówić, kiedy te nowe rozwiązania będą opracowywane. Natomiast ja bym jednak widział pewną w przyszłości takie małe światełko w tunelu dla Solidarnej Polski, a mianowicie to są prace nad aktualizacją polityki energetycznej Polski do 2040 roku. W ostatnim czasie rząd przyjął założenia takowej aktualizacji. Oczywiście one w takim dużym uogólnieniu zmierzają ku przyspieszeniu naszej transformacji, no ale to z kolei daje Solidarnej Polsce pewną przestrzeń do tego, żeby zabrać ten głos w dyskusji i znowu spróbować wsadzić gdzieś tam nogę w te drzwi. To, na co bym zwrócił uwagę, to to, że kiedy rząd decydował na temat przyjęcia tych założeń do aktualizacji, to tam Zbigniew Ziobro nie był w stanie zablokować przyjęcia tych założeń i ten ewentualny sprzeciw ziobrystów gdzieś całkowicie przeszedł bez echa.
Bo też nie mógł specjalnie, bo wszyscy zgodzili się, że potrzebujemy dłużej węgla, czyli został spełniony główny postulat ziobrystów, no i oni przez to stracili możliwość jakby takiego wyróżnienia się na tle całej reszty obozu rządowego, że tutaj są jeszcze bardziej węglowi niż rzeczywistość na to pozwala, bo już trudno być w tej sytuacji, szczególnie że jeszcze w momencie, w którym również wicepremier Sasin zaczyna coraz mocniej odgrywać taką rolę obrońcy górników i Śląska, więc tym bardziej ta sytuacja dla Solidarnej Polski nie wygląda zbyt korzystnie.
Natomiast jeszcze kontynuując ten wątek perspektyw, no to zasada 10H może być takim obszarem, w którym za chwilę ziobryści powiedzą, że są obrońcami ludzi, którym stawia się wiatraki tuż przed oknem i że oni sprzeciwiają się liberalizacji ustawy odległościowej. No o założeniach polityki energetycznej Polski już powiedzieliśmy. Także tych obszarów, w których Solidarna Polska może wypłynąć na nowo, kilka jest. Pytanie, czy to znowu będzie tak nośny temat, jak w ostatnich miesiącach i latach.
Nie będzie Niemiec nam tutaj jakichś wiatrowych turbin w Polsce stawiał, już czuję te hasła ziobrystów, jakie mogą być, ale tutaj się z tobą 100% tak zgadzam. Zobaczymy, jak w tych najbliższych miesiącach wojna w Ukrainie i to, co się będzie działo z polityką energetyczną, będą zmieniały ten układ sił i w spółkach, i w rządzie. Będziemy się temu bardzo szczegółowo przyglądać i państwu o tym opowiadać. Dziękuję. W przyszłym tygodniu zapraszam na nową audycję Miasta bez smogu, w której Joanna Sawicka będzie rozmawiać o tym, jak zmieniają się wyzwania w walce o czyste powietrze, jak miasta radzą sobie ze smogiem oraz jak aktywiści mogą współpracować z lokalnymi władzami. Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Clean Air Fund, w którym przez 2 lata będziemy obserwować i opisywać sytuację w polskich miastach. Będziemy rozmawiać z politykami, ekspertami i aktywistami, prowadzić debaty i publikować raporty. Zapraszamy.